8 Polaków porwanych u wybrzeży Nigerii ze statku Pomerania Sky. Polacy są na lądzie, porywacze domagają się okupu. Są spore szanse na to, że sprawa zakończy się szczęśliwie. Wiadomo, że Polacy są dobrze traktowani, dostają posiłki i picie. Pomerania Sky to statek, który pływa pod liberyjską banderą, należy do firmy w Niemczech. Z porywaczami negocjuje armator i firma ubezpieczeniowa. Co trzeba zrobić, aby polscy marynarze byli bezpieczni? Może należałoby przyspieszyć pracę nad ustawą przywracającą polskie statki pod polską banderę. Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Współczesne piractwo istnieje, choć nadal wielu z nas zadziwia, że takie sytuacje się zdarzają. Do października na całym świecie zdarzyło się 156 incydentów o charakterze pirackim, w tym 57 w Zatoce Gwinejskiej, czyli tam, gdzie porwano Polaków. No i właśnie, co można zrobić i czy można w ogóle coś zrobić, aby marynarze byli bezpieczniejsi i czy ewentualnie przywrócenie polskich statków pod polską banderę zmieniłoby tę sytuację, bo może nasze statki by tam po prostu nie pływały.
Albo byłyby lepiej zabezpieczane.
Proszę, Marek Lewandowski.
Proszę pamiętać, że tak naprawdę to są obce bandery, a pracownicy, polscy marynarze są tam tak naprawdę pracownikami tamtych bander, więc nie mamy na to najmniejszego wpływu. A z drugiej strony, gdy pojawia się problem, to staje się to naszym problemem, bo służby państwowe, cała administracja, wszystko pracuje na to, żeby ich uwolnić. Z tym problemem sobie raczej nie poradzimy, dlatego że nie takie potęgi próbowały zabezpieczać tamte szlaki wodne i bezskutecznie. Najskuteczniejsze okazują się prywatne firmy ochroniarskie, komandosi byli, którzy zabezpieczają statki bezpośrednio. Chociaż mieliśmy okazję rozmawiać z jednym z nich, że to też nie jest takie proste, bo to są ludzie, ci piraci, to są często plemiona o bardzo silnych związkach rodzinnych, gdzie zabicie kogoś z tych piratów może nieść za sobą bardzo trudne do oszacowania skutki takiej wendety, która tam u nich jest czymś absolutnie normalnym. Więc problem trudny, wydawałoby się, że przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszym wyposażeniu armii można by to było łatwo rozwiązać, ale okazuje się, że od lat ma się to dobrze, bardzo wielkie statki są porywane. To jest raczej incydent w stosunku do tego, co się tam działo przez te wszystkie lata. Były dużo większe, w cudzysłowie, grandy i nikt nic jak do tej pory z tym nie zrobił.
Ja myślę, jeżeli Jerzy można skomentować, no to nie jest akurat dziedzina, na której się znam, natomiast tak jak każdy obywatel mam pewne spostrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa i myślę, że to trzeba też w tym kontekście, to co tutaj pan Lewandowski powiedział przed chwilą, odnośnie bezpieczeństwa, to jest główna sprawa i wydaje mi się, że na pierwszym miejscu jest brak woli rozwiązania problemu, dlatego że jeżeli takie potęgi jak Amerykanie, ich flota, a tak na przykład Chińczycy też próbują wejść w swoje obszary, nie ma pewnej koordynacji współpracy. Troszkę jest tak, że walczą pomiędzy sobą i to jest trochę im na rękę. To jest troszeczkę sytuacja, jaka w Afganistanie toczyła się wojna między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, natomiast nie współpracowali. Dopóki nie będzie tej współpracy, bo ja nie wierzę, że dzisiejsze siły morskie, siły zbrojne nie są w stanie rozwiązać tego problemu, natomiast nie ma woli politycznej, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o sprawę Polski, to tutaj też kwestia na przykład naszej marynarki, to pokazuje, że zaczynamy być też graczem na rynkach światowych, bo nasi ludzie są wszędzie w tej chwili, w związku z czym też nasza marynarka wojenna powinna być iść w tym kierunku, czyli też stawać się graczem światowym i wspierać, oczywiście nie jako sama, ale tych innych, silniejszych i tamte nasze okręty powinny się znaleźć.
Nie ma się co dziwić, bo nasza Akademia Morska i inne uczelnie wypuszczają na rynek marynarzy, którzy nie mają polskiej floty do pływania, więc oni pływają wszędzie. Natomiast tam jest jeszcze jeden problem. Te różne armie, które operują na tych akwenach, one nie chcą ujawniać, co tam mają i jakim sprzętem dysponują. Dlatego widocznie jest takie status quo, że lepiej niech oni sobie tam rządzą i ci armatorzy sami próbują się zabezpieczać, niż my pokażemy, co mamy i zdradzimy się przed naszymi konkurentami czy przeciwnikami.
Czyli bardziej opłaca się ten okup płacić i mieć święty spokój.
No nie wiem, czy się opłaca, bo Polska być może będzie musiała jakiś okup zapłacić, a Bandera jest syberyjska.
A cenę za to płacą ludzie, którzy pływają na morzu, niestety.
I rodziny.
No to miejmy nadzieję, że jednak przyspieszą pracę nad ustawą przywracającą polskie statki pod polskie bandery, polską banderę i sytuacja się zmieni. Nasi marynarze będą po prostu bezpieczniejsi, będą pływać na naszych statkach. A skoro już mówimy o kwestie morskie podjęliśmy, Chiny zagrożeniem dla europejskiego przemysłu stoczniowego, agresywna polityka Chin zmierzająca do przejęcia zamówień od Europy rynku budowy statków pasażerskich i wycieczkowych może nam tutaj na tym naszym europejskim rynku nieźle zamieszać. Władze chińskie dotują swój przemysł no i uniemożliwiają w tym samym jakąkolwiek konkurencję. I jak z tym walczyć i czy się da?
Panie prezesie, na zachodzie bez zmian, nie? Od ilu lat mówimy o chińskiej ekspansji, o rosnącym potencjale?
No właśnie, dlatego tutaj odwołuję się do tego, co zrobiliśmy tu u nas na wybrzeżu w Gdyni, Forum Gospodarki Morskiej. Udało się zaprosić dzięki staraniom Sea Europe profesora Jonathana Holslaga. Miałem zresztą osobiście przyjemność rozmawiać z panem profesorem w Atenach pod koniec maja, gdzie no, wahał się, bo to jest, wspomnę na marginesie, jest to doradca pana komisarza Timmermansa, więc troszeczkę tutaj te elementy też miały, ale pół godziny dostałem czasu rozmowy w Atenach. Przekonałem go do tego, żeby tu przyjechał. I pan profesor występuje z raportem, który pokazuje zagrożenia, jakie są ze strony Chin. Gdzieś nawet mówią o tym, nie wiem na ile to jest informacja prawdziwa, ale część jego raportu utajniona została wykorzystana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych właśnie w tym kierunku, żeby zacząć widzieć, jakie są zagrożenia. Co pan Holslag mówi? Takim językiem trochę, jak to sam o sobie mówi Trumpa. Proszę porównać. Komisja Europejska, doradca, a jednak zwraca się w językiem tak zwany Trumpisz. Brzmi jak Trump. Mówi o tym, że Chiny po prostu na strategia Chin 2025 pokazuje, że są wybrane kierunki strategiczne, w których chcą zasypać świat swoimi rozwiązaniami, swoimi pieniędzmi. Pamiętam takie cesje starcia przemysłu stoczniowego i na przykład armatorów jeszcze parę lat temu, gdzie słyszeliśmy od kolegów naszych klientów, że ach, słabo działacie, nie potraficie konkurować cenowo i tak dalej. Dopóki to było tylko po stronie stoczni, było okej. W tej chwili się okazuje, że Chiny zarzucają także potężne pieniądze na armatorów i w tym momencie zaczyna być pewien rodzaj strachu i zaczynają pytać nasi koledzy, nasi klienci, co dalej? Co dalej? Współpraca. To przede wszystkim dobra diagnoza, zrozumienie sytuacji, a dalej wspólne stanowisko Unii Europejskiej. Na zachodzie bez zmian mam nadzieję, że to się w tej chwili zacznie zmieniać.
Też musimy mieć świadomość, że Chiny w ciągu roku wypuszczają na rynek ponad 1 000 000 inżynierów. Kiedyś się zawsze mówiło, że Chińczycy robią dużo tanio, ale raczej proste rzeczy i w wysokospecjalistycznych segmentach nie są w stanie z nami konkurować.
A teraz to się bardzo diametralnie zmieniło.
To się niestety zmienia. Poza tym Chiny, ja nie rozumiem tego, ale w tej globalnej gospodarce Chiny mają uprzywilejowaną pozycję zupełnie w sposób nieuzasadniony. To, że w wielu obszarach poruszają się bez ceł, że robiąc dumping, bo tu nie ma równych zasad, jeżeli państwo dotuje w ogromnej ilości swoje firmy, nie tylko stoczniowe.
To podam przykład, koszt takiego statku pasażerskiego wyprodukowanego w Chinach jest o połowę niższy niż gdyby ten statek powstał w Europie.
A tutaj nie ma cudów, bo technologicznie te statki są na bardzo wysokim poziomie, materiał jest, cena jego jest określona. Zawsze największym problemem przy budowie statków było jak najtańsze finansowanie. I tutaj w przypadku i Korei, która też nie ma żadnych skrupułów w tanim finansowaniu swoich producentów, tak samo nie mają tego Chińczycy, albo nawet jeszcze bardziej, a do tego dochodzi gigantyczny potencjał Chin. Więc ja uważam, że przed Chinami należy się bronić, należy przede wszystkim bronić się równymi zasadami, czyli wprowadzać...
Czyli co, cła?
Na przykład, no nie może być tak, że my sprzedając...
Nie tylko cła, ja myślę, oczywiście, że cały szereg innych rzeczy. Ja tylko wspomnę o tym, że właśnie 8 października w Parlamencie Europejskim było wysłuchanie na ten temat, gdzie między innymi miałem okazję słuchać wystąpienia także pana Bernarda Mayera, który właśnie mówił o tym 40% taki sam statek, skąd to się bierze. Jak walczyć z Chinami? No przede wszystkim finansowaniem, dlatego że i zasadami wzajemności. To znaczy nie powinniśmy dawać Chinom lepszych warunków i to, co zrobiła Europa, uznaje jako statut gospodarki rynkowej, gdzie on w żadnym przypadku nie jest gospodarką rynkową, a zasady mają takie same jak wszystkie firmy europejskie. Natomiast Europejczycy tam są obłożeni całego szeregiem restrykcji. W związku z czym finansowanie, jeżeli Komisja Europejska z pieniędzy naszych podatników, pani, pana, państwa, którzy słuchają, finansujemy rozwój na przykład laboratoriów w Chinach, w tej chwili w Szanghaju, tak? 300-kilkadziesiąt milionów euro na to idzie. Dlaczego? Dlaczego Europejski Bank Rozwoju wspiera na przykład finansowanie jednostek tam budowanych? Gdzie wiadomo, że w Chinach na przykład jest praca niewolnicza Koreańczyków z Korei Północnej, tak? Gdzie jest praca niewolnicza dzieci i tak dalej, i tak dalej.
A w ramach Unii Europejskiej byłaby to niedozwolona pomoc,
tak? W żadnym przypadku. Jeżeli na przykład mówimy zabezpieczenie BHP dla pracowników, gdzie w ogóle nie ma tej ochrony socjalnej, jak ogląda się zdjęcia, jak tam ludzie pracują, to po prostu woła o pomstę do nieba. I tam kupujemy nadal. Wystarczy, żeby narzucić takie restrykcje, jak są u nas. Towar, który nie jest
wyprodukowany... Prowadzić elementarne standardy obowiązujące.
Dokładnie tak. I wtedy natychmiast blokujemy tą sytuację.
A tylko, może zacząć w drugą stronę, czyli po prostu pozwolić na dotowanie rozwoju przemysłu stoczniowego w Unii?
To było w latach 90. w żadnym przypadku. Jestem jak najdalej dotowania.
Obniżymy swoje loty. Ja myślę, że to, co robi obecnie administracja Donalda Trumpa, jest jednak mimo wszystko racjonalnym działaniem wobec Chin. Dlatego, że produkty amerykańskie dużo lepsze, są droższe właśnie tylko ze względu na tę nierówność pomiędzy tutaj brakiem ceł, a tutaj obłożenie cłami w sposób zupełnie nieuzasadniony. I co ostatnio zrobiły Chiny? Bardzo mocno zdewaluowały swoją walutę. Za chwilę będziemy mieli pewnie międzynarodowy proces o machinację kursami walut, bo Chiny mogą to po prostu robić. Jako odpowiedź w tej chwili na tę wojnę celną, której jesteśmy świadkami.
To był błąd. Nadanie statusu gospodarki rynkowej to był bardzo poważny błąd Unii Europejskiej. Zresztą to Chińczycy w tej chwili na rozmowach w OECD w Paryżu wykorzystują w sposób doskonały, bo mają niestety całą masę ludzi, którzy potrafią to w ten sposób
programowo
wykorzystywać.
A jakie jest zrozumienie w tej chwili w Komisji Europejskiej w tej kwestii właśnie, że trzeba coś zmienić, że trzeba się dogadać i wprowadzić te zasady?
Myślę, że ciągle za małe. To jak było bardzo dobrze powiedziane na Zachodzie, bez zmian. Nie wiem, jakie musi się wydarzenie trudne dla gospodarki europejskiej, żeby to zrozumienie przyszło. Dlatego, że ciągle sektory niektóre wymyślają o tym sobie, ach, może my będziemy lepsi. Tak, ja się cieszę, że w tej chwili na poziomie armatorów, którzy dysponują olbrzymimi pieniędzmi, to zrozumienie zaczyna w tej chwili do nas docierać. Myślę, że podobna sytuacja jak w przemyśle samochodowym, gdzie są pewne nałożone zasady wzajemności i to trzeba by zrobić. Poza tym sprawdzić wszystkie screening tak zwanych inwestycji. To w tej chwili też jest robione, tak lobuje na przykład z Europe, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, screening inwestycji, tak? Czyli przegląd tego, czyje są pieniądze i co za te pieniądze będzie można uzyskać. To są ważne elementy. Tak jak to zresztą każdy z nas ogląda filmy kryminalne i jednym z elementów znalezienia powodów jest idź za pieniędzmi. Tak? I w ten sposób znajdziemy, co jest powodem, kto decyduje o tym.
Jedyną drogą jest wprowadzenie Chin do normalnej gospodarki na takich samych zasadach jak unijna i amerykańska i tylko unijna gospodarka i amerykańska, unijna jako całość, nie żadne kraje pojedynczo, bo dopiero potencjał Unii Europejskiej jako całości daje pewne możliwości i przeciwwagę dla Chin. Do współpracy z amerykańską, to będzie pewnie na początku miało bardziej charakter wojny, ale jeżeli się to uda i wciągnie się Chiny w te normalne standardy takiego wolnego rynku, to myślę, że to jest droga do rozwiązania. Nie zwalczać Chiny, ale po prostu zmusić je do funkcjonowania na tych samych zasadach, na których cały normalny świat funkcjonuje.
Właśnie, ja trochę nie rozumiem tej sytuacji, która się dzieje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Żyjemy w tej samej kulturze. Ja rozumiem, że mogą być różne spojrzenia, różne podejścia, ale nie możemy wykorzystywać zdecydowanie innego kraju, który jest zagrożeniem i dla Unii Europejskiej, i dla Stanów Zjednoczonych, jako takiego, powiedzmy, asa w rękawie pomiędzy. To jest niedobre działanie
polityczne.
Ale
jak pan ma to rozumieć, jak to jest zupełnie nieracjonalne. Ta różnica, te kontrowersje między Unią a Stanami, one są według mnie
chora to jest sytuacja.
Chore i dla Unii i też niedobre dla Stanów Zjednoczonych, przy czym Stany Zjednoczone sobie lepiej poradzą niż Unia.
Znaczy są zdecydowanie lepiej zarządzaną gospodarką jako całość, prawda?
A my teraz zmieniamy temat, wracamy już na rynek polski. Trybunał Konstytucyjny zajmie się dzisiaj ustawą w sprawie tak zwanego zniesienia 30-krotności składek ZUS. Ten pomysł wzbudza kontrowersje. Zniesienie limitu składek ZUS oznacza, że trzeba będzie je płacić od kwoty przekraczającej 30-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. No i właśnie, zniesienie tego limitu 30-krotności za i przeciw.
30-krotność w czasie roku.
Tak, w czasie roku. Mhm.
Kiedyś ten limit 30-krotności wymyślono w jakim celu? W takim, żeby zabezpieczyć się przed tak zwanymi kominami w emeryturach, bo z jednej strony mamy niskie emerytury i bardzo wysokie, które przy waloryzacji procentowej, a taka funkcjonuje w Polsce, spowodują, że tu będzie parę groszy waloryzacji, a tutaj waloryzacja może być wyższa niż te najniższe emerytury. Więc wymyślono pewien próg, kiedyś, wiele lat temu, w drodze kompromisu, że to z jednej strony zabezpieczy bardzo dobrą, wysoką emeryturę przy tym limicie 30-krotności, a z drugiej strony nie spowoduje właśnie takiego drenowania funduszy na te bardzo wysokie emerytury. Po drugie, każdy, kto zarabia bardzo dobrze, ma duże możliwości uciekania od tego obowiązku i to, co jest jednym z celów tej nowelizacji, czyli zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwotą tam kilku miliardów złotych, ona była różnie wyliczana, może się okazać zupełnie nietrafione, dlatego że ludzie pouciekają i nie będzie tych płatników wysokich składek. I jest trzecia bardzo niedobra rzecz, mianowicie są profesje, w których ludzie pracują na kodeks pracy czy w ramach kodeksu pracy, i koszty, które wzrosną w związku z nimi, będą tak skokowe, że w niektórych branżach będzie to poważny problem. Dlatego w przypadku przynajmniej Solidarności uważamy, że to jest dobre rozwiązanie, zabezpiecza przed drenowaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w sposób taki nadmierny, trochę spłaszcza te różnice między emeryturami, a ludzie bogaci, którzy chcą sobie składać na wyższą emeryturę, i tak mają wiele możliwości, żeby to zrobić.
Czyli zostawić.
Tak, absolutnie. Mhm. Ten kompromis 30-krotności jest takim bardzo racjonalnym i mądrym rozwiązaniem. Co ma zrobić firma, która ma na przykład ratowników górniczych, wysokopłatnych specjalistów? Nagle ich usługi skoczą o drugie tyle.
Informatycy teraz na przykład, którzy też świetnie zarabiają.
Tak, ale informatyk pójdzie sobie na działalność gospodarczą i nie będzie płacił tego ZUS-u i ten. Ale są takie profesje, gdzie nie uciekną w działalność gospodarczą, bo wymogi prawa są takie, że muszą tak funkcjonować jako pracownicy i nagle zrobi się duży problem. Kopalnie, które co chwilę są szarpane różnymi zewnętrznymi problemami podnoszącymi ich koszty, nagle dostaną kolejny strzał, na przykład z powodu armii ratowników górniczych, którzy wejdą na przykład w ten mechanizm zniesionego limitu 30-krotności.
Czyli po prostu nie będzie opłacało się zatrudnianie specjalistów wysokiej klasy.
To w ogóle będzie problem, bo z jednej strony będzie trzeba ich zatrudnić i oni swoje dostaną, ale z drugiej strony teraz ich usługa jako podmiotu, jako firmy i koszt dla kopalń będzie znowu gigantyczny. Za chwilę zapłacimy to w prądzie, zapłacimy to w kolejnych opłatach, czy kolejnych podatkach, którymi na przykład kopalnie są tak sowicie obłożone.
Mhm. No to dziękuję, bo wyjaśnione stanowisko związków zawodowych i pracodawcy, ja akurat już w tej chwili nie reprezentuję pracodawców, ale pewnie jest podobne spostrzeżenie. Natomiast ja bym popatrzył na to troszkę z innej strony, takiego zwykłego zjadacza chleba. I pytanie jest takie, oczywiście ja rozumiem kompromis 30, bo tu całe przesłanki ekonomiczne za tym stojące, natomiast pewna sprawiedliwość, pytanie, dlaczego ten, kto zarabia więcej, ma być jeszcze dalej zwolniony z opłacania, tak, niż ten pracownik, który zarabia, powiedzmy, średnią krajową czy poniżej. Zasady takiego pewnego solidarności społecznej pokazują, że tu możemy mieć różne zdanie. Spojrzę na to też z innej strony, a mianowicie to nie jest pierwszy raz, gdzie organizacje podnoszą wielkie larum, co będzie i co się stanie. Taka była sytuacja na przykład przy dniach wolnych od pracy, niedzielach itd., itd. I tu wrócimy do sprawy wiarygodności, bo zauważmy, proszę Państwa, że sytuacja jest taka, że podnosi się wielki alarm, potem jak się okazuje, że nie mieliśmy racji, to nikt się z tego nie wycofuje, tak? Nikt dzisiaj nie powie, że
100 tysięcy ludzi zwolniono z powodu ograniczenia.
Stycznia spowodował, że nagle tam ileś miliardów gospodarka straciła, prawda? A takie były wielkie hasła. Także troszkę spokojniej i zwróćmy uwagę na wiarygodność. Po co są organizacje społeczne, związki zawodowe i tak dalej? Po to, żeby miały wiarygodność, którą na przykład tutaj widzę Lewiatan, który wielokrotnie podnosi larum, nie umie się potem z tego wycofać. Myślę, że traci na tym, na wiarygodności, a w związku z czym troszeczkę tak jak w tym dowcipie o bacy, tak? Krzyczy, że idą wilki, żeby sobie po prostu, bo mu się nudziło, tak? Jak rzeczywiście przyjdą, to wtedy będzie problem, bo nikt nie przyjdzie go ratować. Więc troszeczkę ostrożnie i pilnujmy wiarygodności, a jeżeli mówimy o zagrożeniach, które z tego mogą być, zgadzam się z tym, co tutaj przedstawiciel związków zawodowych powiedział, to są argumenty w sprawie. I teraz zważmy te argumenty, tak? Na ile one są istotne, na ile to będzie wpływ ekonomiczny i zobaczmy. Czyli nie politycznie, a bardziej merytorycznie i argumentami.
Żeby poprzeć to, co pan prezes mówi, to też warto sobie przypomnieć, czego dotyczy dokładnie skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim właśnie niewłaściwej legislacji. Nie było takich konsultacji społecznych, jakie powinny być. A poza tym przypomnę, w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, jeśli głos partnerów społecznych jest przez rząd nieuwzględniony, to rząd musi na piśmie nam to wyjaśnić, czego nie było.
No i tu pełna zgoda.
Zostały terminy złamane. Być może się przekonamy. To jest tak samo jak z wiekiem emerytalnym. Solidarność nie była przeciwna wydłużeniu wieku emerytalnego. Solidarność była przeciwna rozpoczynaniu tego procesu od wydłużenia wieku bez posprzątania kilku istotnych obszarów. I myśmy mówili, wiek emerytalny musi być finałem tego całego procesu, bo jeżeli tylko wydłużymy wiek, to niczego więcej już nie zrobimy. W ciągu 4 miesięcy dokonano tej zmiany. Dzisiaj się z niej wycofaliśmy, straciliśmy wiele lat. Nie wolno tak prowadzić najważniejszych spraw państwowych przez władze publiczne, żebyśmy tego typu ważne umowy społeczne rozwalali w ciągu 4 miesięcy, potem po kolejnych latach je przywracali i tak naprawdę ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia, bo system emerytalny się nie poprawił. Poprawiła się gospodarka, jest więcej wpływów, zmniejszył się deficyt w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale niczego takiego się tam jeszcze nie stało. Będzie dekoniunktura, za chwilę będziemy mieli dokładnie te same problemy.
No to teraz ostatni temat, bliżej pracowników. Co trzeci europejski pracownik bierze zwolnienie lekarskie, gdy nie choruje? Chce w ten sposób odpocząć od pracy, szefa, czy po prostu od stresu? Zdaniem ekspertów najnowsze dane powinny być sygnałem ostrzegawczym dla firm, informuje Money.pl. Z badań przeprowadzonych przez ADP wynika, że pracownicy biorą zwolnienia, bo chcą odpocząć od atmosfery w firmie, od współpracowników. Czasem to okazja do załatwienia prywatnych spraw lub podjęcie dodatkowego zajęcia, albo to jest czas, kiedy można pójść i porozmawiać o pracę z zupełnie inną firmą. Czy pracodawcy nie dbają o pracowników, nie zauważają, co się im umyka?
Przede wszystkim nie jesteśmy lekarzami, żebyśmy mogli stwierdzić, że dany pracownik wziął symulkę i nie jest na zwolnieniu prawdziwy.
Stan psychiczny to też jest bardzo poważna sprawa.
Wszelkie badania, które są dostępne, pokazują, że w Polsce, jeśli chodzi o takie zagrożenia jak depresja w pracy, wypalenie zawodowe, u nas są w bardzo dużym procencie dotyczą pracowników, a dobrą sytuację na rynku pracy to my mamy raptem 2,5 roku, więc to nie jest tak, że te negatywne zjawiska, które narastały u nas od dziesięcioleci, one przestały istnieć, bo mamy dzisiaj w cudzysłowie rynek pracownika. Nic takiego się nie stało i ja bym był ostrożny z ferowaniem, że ludzie chodzą sobie na zwolnienia. Tu jest inny problem. Jaką atmosferę w pracy stwarza pracodawca pracownikom, jak ich motywuje, jak ich wiąże ze swoją firmą, żeby to im nie zależało na tym, żeby pracodawca był niezadowolony na przykład z powodu brania zbyt łatwo zwolnień wtedy, kiedy one nie są bezwzględnie konieczne. A z drugiej strony, jaki mamy nadzór nad służbą zdrowia, nad lekarzami, czy oni oszukują, nie oszukują. Stocznia miała z tym ogromny problem. Stocznia miała gigantyczny problem kiedyś ze zwolnieniami lekarskimi, jak zostało, były 100% płatne, jak zmieniono na 80% płatnych, nagle 1/3 chorujących wyzdrowiała, przestała chorować. Więc oczywiście można mieć podejrzenia, że nie wszystko jest ten, ale trzeba brać się za lekarzy. Trzeba szukać mechanizmów, żeby sprawdzać, kontrolować, czy lekarze rzeczywiście nie oszukują, ale to jest bardzo trudne. Ważniejsze jest, jaką firma, jaki mechanizm stworzyła firma do tego, żeby pracownikom nie zależało na chodzeniu na zwolnienia, żeby takie sprawy mogły załatwić
badań
bezpośrednio
wynika,
z pracodawcy.
Że ponad połowa ankietowanych pracowników czuje się zagrożona w swoim miejscu pracy. Co drugi pracownik odczuwa dyskomfort psychiczny w miejscu, w którym jest zatrudniony. Co najmniej 13% raz w tygodniu zastanawia się, czy nie zmienić pracy, mimo rynku pracownika.
Tak, pani redaktor, dlatego, że te ciężkie zjawiska depresji, wypalenia zawodowego i różnych innych schorzeń psychicznych, które w Polsce są w dużo większym procencie dotyczą pracowników niż w krajach zachodnich, się nie skończyło. Depresji nie leczy się w ciągu miesiąca. To jest proces długofalowy i być może dzięki właśnie dobrej sytuacji na rynku pracy oni może w końcu zaczęli się leczyć.
Jeżeli można w uzupełnieniu, bo tutaj nie można tu się nie zgodzić z moim przedmówcą. Natomiast jeżeli faktycznie Polacy spędzili w 2017 prawie 70 milionów dni na chorobowym, to jeżeli byśmy to przeliczyli, to jest około 300 tysięcy pracowników niepracujących. I tu element, który jest ważny, to jest dzisiaj na pierwszym miejscu wśród młodych ludzi wchodzących w życie zawodowe, to jest przede wszystkim środowisko pracy, jaka jest atmosfera w tym środowisku, tak? I tu by trzeba szukać przyczyn, dlaczego ci ludzie uciekają na zwolnienie, jeżeli uciekają oczywiście, bo nie jesteśmy lekarzami, żeby to ocenić.
Poza tym odnieśmy to do skali. 300 tysięcy pracowników do 16 milionów
dokładnie,
pracujących,
to jest pewien,
nie tak. Przesadzajmy.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAP, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam jeszcze Państwa do wysłuchania audycji Pomorskiej na Eksport. Tuż po wiadomościach bohaterem dzisiejszego odcinka będzie firma Neoteric. Ja również serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.